Kochani, przeczytamy dzisiaj fragment Słowa Bożego, który jest zapisany w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 12. Rozdział 12. Od pierwszego wersetu. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, iż gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiając w Duchu Bożym nie powie, niech Jezus będzie przeklęty, i nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. Różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliście ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Jeśli by rzekła noga, ponieważ nie jestem ręką, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? A jeśli by rzekło ucho, ponieważ nie jestem okiem, nie należę do ciała, czy dlatego nie należy do ciała? Jeśli by całe ciało było okiem, gdzież byłby słuch? A jeśli by całe ciało było słuchem, gdzież byłoby powonienie? Tymczasem Bóg umieścił członki w ciele, każdy z nich tak, jak chciał. A jeśli by wszystkie były jednym członkiem, gdzież byłoby ciało? A tak członków jest wiele, ale ciało jedno. Nie może więc oko powiedzieć ręce, nie potrzebują ciebie. Albo głowa nogą, nie potrzebuję was. Wprost przeciwnie. Te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze. A te, które w ciele uważamy za mniej zacne, otaczamy większym szacunkiem. A dla wstydliwych członków naszych dbamy o większą przyzwoitość. Podczas gdy przyzwoite członki nasze tego nie potrzebują. Lecz Bóg tak ukształtował ciało, iż dał pośredniejszemu większą zacność, aby nie było w ciele rozdwojenia, lecz aby członki miały nawzajem o sobie jednakie staranie. A jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. A jeśli doznaje czci jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. A co do darów duchowych, nie chcę, abyście pozostawali w nieświadomości. A więc każdy człowiek, każdy chrześcijanin, każde dziecko Boże musi dokładnie wiedzieć, co Duch Święty przyniósł ludziom, kiedy został posłany przez Jezusa Chrystusa w tym momencie, kiedy Jezus Chrystus zmartwychwstał, w niebo wstąpił, powiedział, nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Lepiej, żebym ja odszedł, bo wtedy poślę Ducha Pocieszyciela. A jeśli ja nie odejdę, to Duch Święty do was nie przyjdzie. A więc dobrze jest, że dzisiaj jesteśmy w takiej erze, erze istnienia świata, w której Duch Święty został posłany. A jeśli Duch Święty został posłany, to też Duch Święty w odpowiedni sposób ludzi prowadzi. I Słowo Boże nam mówi, że co do darów duchowych, co do działania Ducha Świętego wśród ludzi, nie możemy być nieświadomi. Musimy dobrze wiedzieć, co zostało dla ludzi przeznaczone i co ludzie mają zdobywać. W jednym duchu, Słowo Boże mówi to, co przeczytaliśmy, w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Tak jak jest powiedziane o narodzie izraelskim, który szedł przez pustynię, jest dokładnie powiedziane, że oni zostali ochrzczeni tym samym chrztem. Zostali ochrzczeni wodą w imieniu Boga Wszechmogącego. A uczynił to Mojżesz, sługa Boży. I zobaczmy, tak jak oni zostali ochrzczeni w obłoku i w morzu, tak samo my dzisiaj jesteśmy ochrzczeni Duchem Świętym. Co to oznacza? Podobnie rzecz się ma jak z chrzem wodnym, kiedy ludzie przyjmują Jezusa Chrystusa do swojego serca, Pismo Święte mówi, że zostają zanurzeni w wodę. A jest to symbol śmierci, podniesienie człowieka z wody jest symbolem zmartwychwstania. Tak samo jak jest człowiek chrzczony wodą, czyli zanurzony w wodzie, tak samo Pismo Święte mówi, jest chrzczony Duchem Świętym. Czyli co to oznacza? Że zostaje zanurzony w Ducha Świętego. Zanurzony w Ducha Świętego i wszyscy jako ciało Jezusa Chrystusa mamy być zanurzeni w Ducha Świętego. Po co? Po to, abyśmy już własnych ruchów nie mogli wykonywać. Pamiętacie, niedawno czytaliśmy z Księgi Ezechiela taki fragment, kiedy to opisane jest tam, że spod ściany świątyni wypływała woda życia. I kiedy ona wypływała w kierunku wschodnim, ten, który prowadził Ezechiela, powiedział, a teraz podejdź. Odmierzył 1000 łokci, czyli 500, dokładnie 520 metrów. Odmierzył 520 metrów i kazał mi przejść przez ten potok. I kiedy przechodził Ezechiel przez ten potok, woda sięgała do kostek. Później odmierzył następne 1000 i tak odmierzał kolejno, aż odmierzył 4000 łokci i woda już była taka, że nie dało się w niej chodzić. Nie można było potoku przejść, tam jest powiedziane. Trzeba by było go przepłynąć. I o to chodzi w życiu człowieka, aby człowiek był zanurzony w Ducha Świętego w taki sposób, tak daleko popłynął z Duchem Świętym, tak daleko zanurzał się w Ducha Świętego, aż wreszcie nie mógł wykonywać swoich własnych ruchów. Był poddany wodzie, która go niosła. Był poddany Duchowi Świętemu, który go poniósł. I my mamy być tak napełnieni Duchem Świętym, tak zanurzeni w Ducha Świętego, aby poddać się Jego działaniu. Zasady zaraz za chwilę będziemy omawiać, ale jeszcze zwróćmy na to uwagę, że jest tutaj powiedziane, wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. To jest tak, jak wszyscy ludzie w zasadzie piją napój, który został dla ludzi przez Boga dany. A tym napojem jest woda, prawda? To jest taki ożywczy napój, który przynosi życie człowiekowi, bo bez wody, bez jedzenia to człowiek wytrzyma dosyć długo, prawda? Ale bez wody nie za bardzo pożyjesz. I dlatego Duch Święty to jest taki napój, który musisz pić, żeby być napełnionym Bożym życiem. Żeby Boże życie w tobie funkcjonowało, żeby Boże życie mogło dawać ci energię do działania w tym świecie, to musisz cały czas być napojony tym Bożym Duchem Świętym. Niektórzy określają to, tak jak w Dziejach Apostolskich na początku jest opisane, kiedy zostali wszyscy napojeni Duchem Świętym, to ludzie z zewnątrz powiedzieli, młodym winem się popili. A apostoł Piotr mówi, nie, my nie jesteśmy pijani. To Duch Święty, którego napiliśmy się. A obraz był podobny do upicia się. Dlaczego? Bo człowiek musi być tak poddany Duchowi Świętemu, żeby to Duch Święty prowadził nas w życiu naszym, a wtedy nasze czyny, A wtedy nasze postępowanie czasami dla ludzi mogą być dziwne. Uczniowie, jak zobaczyli, kiedy Duch Święty prowadził ich mistrza Jezusa Chrystusa po wodzie, to co jest powiedziane? Ze strachu aż krzyknęli, bo myśleli, że to zjawa, że to duch. A to rzeczywiście duch tylko prowadził Jezusa Chrystusa. Człowieka, który miał nam pokazać, jak człowiek ma być prowadzony przez Ducha Świętego. I to są dla nas zawsze przez Jezusa Chrystusa dawane przykłady, jak to w naszym życiu ma się odbywać. I Słowo Boże bardzo wyraźnie nam mówi w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, że co do darów duchowych są pewne konkretne zasady. I w tych darach duchowych Pismo Święte mówi tak, wymienia trzy takie zasady, które są najważniejsze. Kiedy Duch Święty działa wśród ludzi, to daje dary łaski. Różne są dary łaski, a Duch? Ten sam. Za każdym razem, kiedy są różne dary łaski, za każdym razem ten sam Duch to czyni. Duch Święty. Efezjan 4:3 mówi tak, starajcie się trwać w jedności, którą zapewnia wam Duch Święty. Troszcząc się nawzajem o zachowanie pokoju między sobą. Jedno bowiem stanowicie ciało i jeden jest też Duch Święty. Podobnie jak jedna tylko jest nadzieja, którą żyjecie dzięki waszemu powołaniu. Jeden jest również Pan, jedna wiara, jeden chrzest. I w Koryntian 12, to co czytaliśmy od 7 wersetu, przypomnę, w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Zobaczmy, różne są dary dawane przez Ducha Świętego, ale to musi być zawsze ku wspólnemu pożytkowi. I tu jest powiedziane, jeden bowiem otrzymuje przez Ducha dar mowy mądrości. A więc w mądry sposób będzie mówić. Może jakbyśmy na co dzień z nim rozmawiali, to nie okazałby się być mądrym jak Salomon, ale jak staje i mówię w mocy Ducha Świętego i mówi z daru Ducha Świętego, to wtedy to, co mówi, jest naprawdę bardzo mądre. I jesteśmy czasami nawet zadziwieni. Skąd on to ma? Skąd on to ma? Kiedy Jezus Chrystus znalazł się w świątyni jako 12-letni chłopiec i uczeni w piśmie zaczęli z nim rozmawiać, to co? Byli zdziwieni, prawda? Co powiedzieli? Skąd on to ma? Skąd on to ma? A skąd ma? Z daru Ducha Świętego. Zawsze ludzie próbują powiedzieć, bo to był Syn Boży, bo to był Syn Boży. Ale kiedy przyszedł na ziemię i stał się człowiekiem, był poddany dokładnie takim samym prawom, takim samym działaniom Ducha Świętego, jak ty i ja. Jezus Chrystus przyszedł jako człowiek. I każdy, kto nie uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł jako człowiek, to jest duch Antychrysta. Człowiek musi uznać, że Jezus Chrystus, kiedy przyszedł na ziemię, był normalnym człowiekiem. I ja nieraz już przypominałem to i pytałem się ogólnie zgromadzonych ludzi, czy Jezus Chrystus teoretycznie mógł zgrzeszyć. Niektórzy mówią, no nie, no bo to był Syn Boży. No tak, mógł zgrzeszyć, bo to był człowiek. I teraz drugie pytanie, ale czy zgrzeszył? Nie. Właśnie w tym jest rzecz, że on mógł zgrzeszyć teoretycznie, ale nie zgrzeszył i okazał się być doskonałym i godnym tego, żeby nas zbawić. To tylko taka mogła być ofiara za grzech, doskonała. Dlatego w 12 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej jest powiedziane o tym baranku paschalnym, że całe zgromadzenie wybierze sobie baranka jakiego? Bez skazy, bez jakiejkolwiek wady. Jeśli jest, ma złamaną nogę, to on się nie nadaje na ofiarę. Możesz go sobie zjeść, ale nie możesz go dać na ofiarę. To musi być dokładnie tak, jak Słowo Boże mówi, doskonała ofiara. I dlatego to jest przykładem tego, co się miało stać z Jezusem Chrystusem, kiedy przyjdzie na tą ziemię. Miał stać się doskonałą ofiarą za grzechy całego świata. I tak jak całe chrześcijaństwo wyznaje. On się stał ofiarą za grzechy całego świata. I dlatego Duch Święty chce nas darami swoimi obdarzyć i chce nas poprowadzić w taki sposób, jak prowadził, jak poddał mu się Syn Boży Jezus Chrystus. Człowiek, Zbawiciel. I chce nas prowadzić. Dlatego chce nas napełnić darami łaski. I kiedy Słowo Boże mówi, to mówi tak. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha dar mądrości. Drugi przez tego samego Ducha dar mowy wiedzy. Inny dar wiary w tym samym Duchu. Inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów. Inny dar proroctwa. Inny dar rozróżniania duchów. Inny dar różnego rodzaju języków. Inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. To Duch Święty decyduje. Ja modlę się do Boga, mówię, Panie, daj mi dar taki konkretny, na przykład uzdrawiania, a Duch Święty mi mówi, a nie, ja ci dar mądrości dam, a ja nie chcę. Ja nie chcę takiego daru, ja chcę dar uzdrawiania. To jest taki przynajmniej widowiskowy dar, kładziesz ręce, ludzie wstają z wózków inwalidzkich, są uzdrawiani, to dlatego ja nie chcę, to ja mówię, no mądrości. No. Dzisiaj mądrych to jest dużo i politycy stają każdy mądry. I wszyscy przemawiają i zdaje się tacy mądrzy są. I naukowcy tacy mądrzy są. Ja chcę taki, a nie inny dar. Nie ma takiego wyboru. Nie ma takiego wyboru, powiem zupełnie szczerze. My możemy tylko prosić o łaskę Bożą. I to są dary łaski. Jest to wyraźnie powiedziane. Dary łaski. A łaska to już nie jest powinność. Ponieważ ja jestem dzieckiem Bożym, to Ty, Duchu Święty, musisz mi dać. Bo ja tak chcę. Nie ma takiej możliwości. Ale jest możliwość pełnego poddania się. I jak prosimy, to Bóg nas może wysłuchać. I może nam dać według pragnienia serca naszego. Ja się długo modliłem o dar mówienia innymi językami. Wiele lat nie wiedziałem, jak to się bierze. Zupełnie nie wiedziałem, jak to się bierze. Aż wreszcie Bóg mnie nauczył, jak to się bierze od Boga przez wiarę i zacząłem mówić innymi językami. Ale kiedy zacząłem mówić innymi językami, zobaczyłem, że to nie buduje innych, to tylko mnie buduje. Więc zacząłem czytać Pismo Święte, patrzę, a w Piśmie Świętym jest powiedziane, inny wreszcie otrzymuje dar wykładania języków. A poczytałem jeszcze inne miejsca, gdzie to dokładnie zostało wytłumaczone. Więc o co zacząłem się modlić? O dar wykładania języków. I co Bóg uczynił? No zechciał, to dał. A jakby nie zechciał, to by dał nie mi, tylko komuś innemu, prawda? Ale Bóg decyduje. To On czyni poszczególnie jak chce. On czyni jak chce. Nie jak my chcemy, tylko jak On chce. Do tego wszystkiego zaczęły się ujawniać też i inne dary. Ale to według Pisma Świętego jest powiedziane, że jak masz talenty, obracasz nimi i co? I tymi talentami zdobywasz następne talenty. Okazuje się, że masz potrzebę taką. I na przykład zaczynasz się modlić o wygonienie demonów z człowieka, który jest opętany. Zaczynasz wołać i skutki są takie mierne. I zaczynasz patrzeć w Pismo Święte. Co się dzieje? Czemu ja nie mogę tego zrobić? Dlaczego to jest takie trudne? I wreszcie patrzysz, a Pismo Święte mówi, bo musisz mieć dar rozróżniania duchów. A więc musisz widzieć ducha, do którego mówisz. Musisz rozeznać, musisz mieć duchowy wgląd w duchową rzeczywistość. I kiedy masz duchowy wgląd w duchową rzeczywistość, zaczynasz widzieć, z kim walczysz. I jak widzisz, z kim walczysz, na przykład wyobrażacie sobie walkę na ringu, dwóch bokserów walczy. Jeden nie widzi drugiego, z którym walczy. On ciebie widzi, ale ty go nie widzisz. I uderzasz jak? W próżnię. I kto wygrywa? Oczywiście on wygrywa. Bo ty nie wiesz, w kogo uderzasz. Nie wiesz jak. I dlatego potrzebny jest następny dar. A to są Boże narzędzia. To są Boże działania. I dlatego Pismo Święte mówi, nie możecie być w ciemności w tej sprawie. Musicie dokładnie wiedzieć, na czym to polega. Chcesz walczyć? To dam ci rękawice bokserskie, dam ci zdolność widzenia, dam ci wgląd w duchową rzeczywistość i będziesz walczyć. Idź do przodu i walcz, i przeciwstawiaj się, abyś wygrał. Abyś wygrał. Słowo Boże bardzo wyraźnie daje nawet przykłady. Jeśli na stadionie wszyscy walczą, to kto zdobywa nagrodę? To jest jedno. Ten, który jest pierwszy. Ten dostaje nagrodę. Prawda? Dlatego my musimy nauczyć się zasad Bożej walki. Jeśli potrzebne narzędzia, to trzeba mieć narzędzia do tej walki. Dalej Słowo Boże mówi w tym fragmencie, który przeczytaliśmy, co do rozeznania duchowej rzeczywistości, Pismo Święte mówi, różne są posługi. A Pan ten sam. Zobaczmy, już tu nie jest użyte słowo Duch Święty, tylko jest użyte Pan. W Starym Testamencie, gdyby to było napisane, by było użyte słowo Jahwe. W tym miejscu było użyte słowo Jahwe. Natomiast w greckim tekście, tak jak Nowy Testament był pisany, jest użyte słowo Kyrios. Pan. A więc już nie Ruach Jahwe, tylko Pan, Kyrios. Dlaczego jest użyte przy posługach Pan? Dlatego, że musi być ktoś, kto rządzi. Posługa to jest usługiwanie, to jest pomaganie drugiemu człowiekowi. To jest działanie w taki sposób, żeby jakąś grupę ludzi prowadzić. Ale nie możesz ich prowadzić pod swoją własną władzą, ale musisz ich prowadzić, będąc prowadzony przez Pana. Przez władcę. Jeżeli jest ktoś ustanowiony kapłanem w jakimś kościele, jeśli jest ktoś ustanowiony pastorem w jakimś kościele, to nie jest kościół pastora ani księdza, to jest kościół Jezusa Chrystusa. A ten, który prowadzi ten kościół, musi być całkowicie podporządkowany głowie, czyli Jezusowi Chrystusowi. Bo Pismo Święte mówi, że Bóg wyznaczył go jako głowę Kościoła. I to jest jedyna głowa, która jest nam potrzebna. Jedyna głowa, która może rządzić. Dlaczego może rządzić? Bo Jezus Chrystus żyje. Kto wierzy, że Jezus Chrystus żyje? Wierzycie, że Jezus Chrystus żyje? Wierzycie, że zmartwychwstał? A jak zmartwychwstał, to na pewno żyje. I gdzie jest? Siedzi po prawicy Boga Ojca i oręduje za nami. A jeśli jest martwy, to może orędować? Nie. A jeśli jest żywy, to może orędować? A jeśli może orędować, to może rządzić? O tak. Czyli co nam trzeba, żeby Jezus Chrystus nami rządził? Abyśmy wniknęli w duchową atmosferę nieba. Abyśmy posadzeni zostali, jak apostoł Paweł napisał, w okręgach niebieskich. Abyśmy z niebios byli rządzeni przez Pana, Kyrios, Jezusa Chrystusa. Abyśmy byli rządzeni. On to również ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. On to również. On, czyli kto? Jezus Chrystus. Jeśli Jezus Chrystus ustanowił tych wszystkich pracowników, to znaczy, że ma wpływ na pracowników, czy nie? No ma. To On wyznaczył. To On wytypował. Wszystko zaś po to, wszystkich tych pracowników po to wyznaczył, wytypował, aby lud wierny mógł lepiej wypełniać swoją posługę i przyczyniać się do budowania ciała Chrystusowego. Widzicie, jak jasno wszystko jest powiedziane? Po to wyznaczeni zostali prorocy przez Jezusa Chrystusa. Po to wyznaczeni zostali ewangeliści. Po to wyznaczeni zostali duszpasterze. Po to wyznaczeni zostali nauczyciele, aby lud Boży był dobrze poprowadzony. Po to jest to wszystko. Proroctwo jest nie po to, aby wywyższyć proroka. Prorokuje, patrzcie, słuchajcie, co mówi. To prorok, to Bóg go powołał. Nie chodzi o podziw dla proroka, tylko chodzi o poprowadzenie ludu Bożego. Bo bez tej wiedzy, bez tego Bożego Słowa lud się rozprzęga. Co to oznacza? To oznacza, tak jak konie są zaczepione do wozu i nie ma kierunku, nie ma woźnicy, nie ma komu prowadzić, to co się dzieje? Koń idzie, a później się jakoś rozplącze z tego, pójdzie samopas. Nie będzie prowadzony. Wóz nie pójdzie tam, gdzie ma pójść. Kościół nie pójdzie tam, gdzie ma pójść. Jeśli nie ma kogoś, kto został przez Boga wyznaczony po to, żeby lud Boży był poprowadzony. Rozumiemy? Dlatego Bóg powiedział, że różne są zasady działania Ducha Świętego. A bez działania Ducha Świętego nie ma prowadzenia Kościoła. To jest niemożliwe. Absolutnie niemożliwe. Dlatego Jezus Chrystus przez Ducha Świętego prowadzi na ziemi swój Kościół. Nadal, autentycznie, teraz prowadzi swój Kościół. Dlatego Kościół musi być zawsze poddany Panu Niebiańskiemu pod wpływem Ducha Świętego. To jest taka harmonia, jak mówi Słowo Boże. W 2 Tymoteusza 3,17 czytamy, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany, do wszelkiej dobrej posługi przygotowany. Nad tym pracujemy i po to bierzemy dary Ducha Świętego, nie żeby stanąć teraz przed ludźmi i powiedzieć, słuchajcie, ile macie darów? Ja mam 6. Kto ma tyle? Ktoś może powiedzieć 7. No to już my się czujemy źle. No bo on ma 7, ja mam tylko 6. No przecież nie o to wcale chodzi. Chodzi o prowadzenie Kościoła. Jeśli działasz, pracujesz, jeśli jesteś użyteczny i Duch Święty może ciebie używać, to bierz więcej darów, bo potrzebne są. Ale jeśli masz w miejscu siedzieć, to dary Ducha Świętego nie są ci potrzebne prawie do niczego. Prawie do niczego. To są narzędzia Boże, którymi możesz wykonywać Boże dzieło. Dlatego bez narzędzi, ja wiem, jak niektórą pracę wykonuję, no, zabraknie jakiegoś narzędzia, szukasz, pół dnia szukasz, no gdzieś to położyłem, no gdzieś, ale bez tego narzędzia nie zrobisz tej pracy. Nie ma szansy. To tak, jakbyś miał wywiercić w grubej desce otwór. Nie masz wiertła i nie masz wiertarki. No możesz wyskrobać nożem. Nóż masz. Możesz próbować przebić gwoździem, ale może ci pęknąć deska. Niby można zastępczo coś tam robić, ale chodzi ci dokładnie o wiertarkę z wiertłem. I dlatego Bóg przygotował odpowiednie narzędzia, żeby wykonać Bożą pracę. Kościół Jezusa Chrystusa na ziemi wykonuje konkretną Bożą pracę, do której został powołany. I dlatego dla każdego człowieka żyjącego na świecie jest miejsce w Kościele Bożym, żeby wykonać Bożą pracę. Możesz nie wiedzieć, jakie jest dla ciebie miejsce. To pytaj twojego władcę, który siedzi na tronie, który oręduje za tobą przed Ojcem swoim. Pytaj się, do czego zostałeś powołany? Co masz wykonać? Jaką pracę masz wykonać? A kiedy bierzesz się za pracę, okazuje się, że musisz być zanurzony w Ducha Świętego, musisz mieć dary Ducha Świętego, musisz mieć wybraną posługę przez Pana i Mistrza twojego i tak dalej, i tak dalej. I wtedy uzupełniasz. I wtedy to wszystko uzupełniasz. Kochani, ile rzeczy robimy zastępczo różnymi innymi narzędziami, dopóki nas ktoś nie nauczy, jak należy to wykonać? Jak fachowo należy to zrobić? I przy okazji możesz napsuć nie wiadomo ile. Zacznij prowadzić Kościół Boży. Bez odpowiedniego Bożego przygotowania, bez odpowiedniego Bożego namaszczenia, bez odpowiedniej posługi, którą Pan wlewa do twojego serca. Zacznij prowadzić. Pokaleczysz tylko ludzi, powykrzywiasz ich charaktery. I zaprowadzić do nicości. I zaprowadzić ich na manowce. Taka jest rzeczywistość. Dlatego każdy, kto się bierze za odpowiednią pracę, musi mieć odpowiednie narzędzia do wykonania tej pracy. I dlatego dalej w Piotra 2:5 czytamy: wy również, niby żywe kamienie, tworzyć będziecie duchową świątynię. Staniecie się świętym kapłaństwem po to, by przez Jezusa Chrystusa składać duchowe, miłe Bogu ofiary. Przecież my jesteśmy powołani do tego, żeby na przykład Bóg ze społeczności, z takiej jak ta na przykład społeczność, no już się nie mieścimy tu, dlatego szykujemy inne miejsce, bo już się tu nie zmieścimy długo. I my po prostu jesteśmy przygotowywani do tego, żeby Bogu chwałę wznieść. Aby złożyć mu miłą ofiarę, miłą woń. Bóg oczekuje na to od swojego ludu, który przecież stworzył. Chyba że idziesz drogą niewiary, no to nie ma tu dla ciebie żadnego miejsca, no nie znajdujesz tu dla siebie żadnego pocieszenia. Ale jeśli idziesz i szukasz Boga, chcesz z Nim mieć społeczność, tak jak On z tobą, to wtedy widzisz tą konieczność bycia w społeczności, bycia wśród ludu Bożego. Bycia prowadzonym przez Ducha Świętego w darach, w posługach i w odpowiednim sposobie działania. I tak to Słowo Boże ujmuje bardzo wyraźnie. I pierwszy Koryntian, to co czytaliśmy, mówi: i tak ustanowił Bóg w Kościele najprzód apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, a następnie tych, którzy mają moc czynienia cudów. Potem tych, którzy uzdrawiają, tych, którzy wspierają pomocą, tych, którzy rządzą, tych, którzy przemawiają różnymi językami. Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? Współzawodniczcie wtedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. I to chodzi o to, żeby każdy człowiek wchodził w Boże działanie. Aby wchodził w tą rzeczywistość Bożej obecności. Nie chodzi o to, żebyśmy jedni przed drugimi pokazywali, kto jest ważniejszy. Ale po to, żebyśmy do przodu poszli do przodu, abyśmy chwaląc się jedni przed drugimi nie trafili do piekła. Apostoł Paweł powiedział: muszę zważać na to, aby będąc zwiastunem dla innych, sam nie zostać odrzucony, potępiony, wrzucony do piekła. A więc można głosić, można przywoływać ludzi do prawdy i samemu zostać potępionym. Dlatego musimy zważać na to, jak robimy, jak postępujemy. I dlatego trzeci punkt, który tu jest wymieniony, o którym musimy wiedzieć, to Słowo Boże mówi: różne są sposoby działania, a Bóg ten sam. Różne są sposoby działania. I teraz sposoby działania decydują o tym, czy my jako ludzie obdarowani darami Ducha Świętego, obdarowani służbami konkretnymi, czy my rzeczywiście wykonujemy wolę Bożą? Bo można dostać narzędzia od szefa, można zostać pracownikiem postawionym w odpowiednim miejscu w przedsiębiorstwie i nie robić tego, co szef każe, tylko to, co nam się podoba. Rozumiemy? Jestem mechanikiem na przykład, mam zdolności do naprawiania samochodów, a robię dla swojego dziecka na przykład sanki w zakładzie. Szef przychodzi, co robi? Sanki robi. Ale ja ci kazałem samochód naprawić, ale ja chcę sanki zrobić. Jego narzędziami, w jego pracy, w zdolnościach, którymi zostałeś obdarowany. Rozumiemy? Chodzi o to, że jak dostajesz dary Ducha Świętego, jak Bóg cię powołuje do konkretnej służby, to masz wykonywać Jego wolę. Bo nie otrzymuje nagrody ten, kto walczy nieprawidłowo, prawda? Są konkretne zasady. W sporcie również są konkretne zasady działania. I nie dostajesz nagrody, jeśli nie walczysz prawidłowo. Przecież tam się przestrzega każdych zasad. Wszystko. Od tego jest jeszcze tam arbiter, jest sędzia, który rozstrzyga od razu, na bieżąco. Czy coś zrobiłeś tak, czy nie tak. I tak masz na co dzień arbitra Jezusa Chrystusa, Boga Wszechmogącego, który rozstrzyga, czy prawidłowo działasz, czy nie. Dał ci narzędzia, dał ci służbę i teraz czeka, że będziesz wykonywał Jego wolę. To jest działanie Ducha Świętego w życiu człowieka. Różne są sposoby działania. Cóż więc pozostaje, bracia, kiedy się razem zbieracie? Ma każdy z was już to dar śpiewania hymnów, już to łaskę nauczania albo objawiania rzeczy skrytych, lub dar języków albo dar ich wykładania. Wszystko niech służy zbudowaniu. Jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch, albo najwyżej trzech, i to po kolei, a jeden z nich niech wykłada. A jeśli by nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą głośno w zborze, niech mówią samym sobie i Bogu. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają. Lecz jeśli by ktoś inny z siedzących otrzymał objawienie, pierwszy niech milczy. Możecie bowiem w ten sposób prorokować wszyscy, jeden po drugim, aby wszyscy byli pouczeni i podniesieni na duchu. A duchy proroków są poddane prorokom. Albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. Jak we wszystkich zborach świętych, niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić, lecz niech będą poddane, jaki zakon mówi. A jeśli pragną się czegoś nauczyć, niech zapytają w domu swoich mężów. Nie wypada bowiem kobiecie przemawiać na zgromadzeniu. Jeżeli komuś wydaje się, że jest prorokiem albo że posiada duchowe dary, niech zrozumie, że to, co wam piszę, jest nakazem pańskim. A gdyby ktoś tego nie uznał, sam nie będzie uznany przez Boga. Tak więc, bracia moi, troszcie się o łaskę prorokowania i nie przeszkadzajcie w korzystaniu z daru języków. Widzimy sposoby działania? Konkretne sposoby działania. A niektórzy mówią, no tak, ale nieraz się słyszy, że kobiety nauczają. I co w związku z tym? No są w grzechu i polecą do piekła, tak? No jaki jest warunek tego, że kobiety mogą nauczać albo nie mogą nauczać? Niech się nie wywyższają ponad mężów. Słowo Boże wyraźnie mówi. Tak jest powiedziane, taki jest porządek. A czy mogą nauczać? No oczywiście, że mogą nauczać. Jeśli mężczyźni tak zadecydują, pozwolą, to mogę nauczać. Dlaczego tak? No bo Bóg taką kolej rzeczy ustanowił. Czy Jezus Chrystus może sam o czymś zadecydować? Nie. Nie, Kaziu, nie może. Wykonuje nie swoją wolę, ale wolę Ojca. Jezus Chrystus o niczym nie może zadecydować. Dlatego, że swoją wolę poddał Ojcu swojemu. Może zrobić tylko to, co Ojciec mu każe. Ale mógłby stanąć i powiedzieć, jak to Ojcze? Przecież ja też jestem Bogiem. Też mogę zadecydować. I kim się wtedy stałby? Tym samym, co szatan. Szatan tak powiedział. A ja mój tron postawiam ponad tronem Bożym. Na najwyższej północy. I co się wtedy stało? Upadł. Niegodziwość znaleziono w nim. Ale ponieważ Jezus Chrystus powiedział, ja o niczym nie zadecyduję. Jak słyszę, że mój Ojciec mówi, to i ja to wtedy powtarzam. Taka papuga. Bóg Ojciec mówi, to i on powtarza. Niedawno widziałem taką na baterię papugę. Co powiesz, ona zaraz za chwilę powtórzy, ale fajna. Wszystko powtórzy. Nawet kazanie możesz mówić, ona powtórzy. Ciekawe. Czy Jezus Chrystus był taką papugą? Nie. On po prostu dobrowolnie zdecydował. Ja będę mówił to, co Ojciec mi każe. A ponieważ uniżył się i stał się sługą, uniżył siebie i położył się pod stopy swojego Ojca, co jest dalej napisane? Dlatego Bóg Ojciec bardzo go wywyższył i dał mu takie imię, na które zegnie się wszelkie kolano na ziemi, pod ziemią i na niebie. Wszelkie kolano. I wszelki język będzie wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem. Panem, czyli Jahwe. Ku chwale Boga Ojca oczywiście. Jeżeli ty się uniżasz, to Bóg ciebie wywyższa. Jeżeli ty, bracie i siostro, uniżysz się i w służbie dla swojego Boga będziesz całkowicie posłuszny, będziesz wykonywał tylko Jego wolę, to On cię wywyższy. I postawi cię ponad innymi. Do niejednego już człowieka Bóg powiedział, a ciebie wywyższę spośród mojego ludu. Bardzo ciebie wywyższę. Ale jaki jest warunek? Całkowite poddanie się woli Bożej. Wtedy Bóg wywyższa. Dlatego musimy się nauczyć. Słowo Boże mówi bardzo wyraźnie. Jeżeli wszystko według Bożego porządku będziemy czynić, że Jezus Chrystus jest poddany swojemu Ojcu, że mężczyzna jest poddany Jezusowi Chrystusowi, że kobieta jest poddana mężczyźnie, to wtedy w tej kolejności zostaje wywyższona. Jeśli w tej kolejności to idzie, zostaje wywyższona. Dlatego powinniśmy dobrze zrozumieć, co to znaczy sposoby działania. My jako wierzący ludzie, obdarowani, właśnie już obdarowani darami Ducha Świętego, w służbie konkretnej wybrani, musimy jeszcze na sposób Boży działać. W Boży sposób działać. I wykonywać Jego dzieła, a nie nasze dzieła. Dlatego musimy się poddawać. I wszystko, co jest w Słowie Jego napisane, dokładnie roztrząsać i dokładnie tak czynić, bo inaczej Słowo Boże mówi: a gdyby ktoś tego nie uznał, sam nie będzie uznany przez Boga. To Bóg cię nie uzna. Jeśli będziesz działać na swój sposób, to Bóg ciebie nie uzna. Nie poprowadzi cię. Zabierze swojego ducha. Nie pozwoli ci działać. Taka jest Boża prawda. Ale jeśli na Boży sposób wszystko się dzieje, wtedy Bóg cię powołuje, Bóg ciebie nagradza, obdarowuje, wybiera ciebie, używa ciebie na swoją chwałę. Wszystko zaczyna we właściwym kierunku iść. Zaczynasz być wywyższany w pośród ludu Bożego. Ale jeśli ci tylko zależy na tym, żeby być wywyższany, to może być problem. To może być problem. Bo zależy Jezusowi Chrystusowi na tych, którzy nie tylko byliby zdolni, ale którzy byliby pokorni i poddani. Pokorni i poddani. Niezdolnych ludzi. Wiecie, powiem wam tak szczerze zupełnie. Już nie jeden raz bywałem przy naborze ludzi do chóru. W różnych zborach. I w Olsztynie, i w innych miejscach, i w Warszawie. Wiecie, że do chóru nie nadawali się ludzie zdolni, tacy indywidualnie zdolni po wyższych szkołach muzycznych. Nie nadawali się. Byli takimi indywidualistami, że do chóru się nie nadawali. Do zboru, do kościoła, do działania w imieniu Jezusa Chrystusa nie nadają się ludzie indywidualiści, bardzo zdolni, bo zazwyczaj za dużo o sobie myślą. Im się wydaje, że oni swoimi zdolnościami mogą takie wspaniałe rzeczy dla Boga zrobić, a się okazuje, że nie ma w tym namaszczenia. Nie ma tam Ducha Świętego, nie ma tam Bożego działania. A więc sposoby działania są niezwykle ważne, żeby te sposoby działania wziąć od samego Boga Wszechmogącego. I to Bóg chce, abyśmy dzisiaj posłyszeli. Dlatego, że świat ten zaczyna zmierzać ku coraz gorszym działaniom demonicznym. I wiecie, w tym czasie coraz więcej różnych tworzy się grup ludzi, którzy mówią, że oni mają wielkie poznanie. I teraz bardzo rozwijają się takie, jakby to powiedzieć, sekty internetowe, wiecie? Nie wiem, czy słyszeliście o tym. Sekty internetowe. To jest coś takiego, co fascynuje się neopogaństwem i wracają do starych afrykańskich czy jakichś indonezyjskich kultów. Taka sekta, która nazywa się Makumba. Ładnie brzmi, nie? Ale możemy powiedzieć, no co to ja mam wspólnego? Ja nigdy nie słyszałem. Słyszałeś! I nie ma żadnych wątpliwości, że słyszałeś. Czy wiesz, co to znaczy zombie? Czy słyszałeś, oglądałeś wiele filmów z tym związanych? To jest dokładnie z tej religii. Zombie jest wymyślone przez Makumbę. To jest tam. Dlaczego dzisiaj jest tak dużo filmów o tym? Bo świat idzie na manowce. Chcą pociągnąć ludzi, żeby się zafascynowali czymś tam. Tak jak Izraelitów poganie ściągali, wiecie czym? Że kobieta naga się kładła, mężczyzna na nią wchodził, odbywali stosunek publicznie. I to ich pociągało, oni chcieli to zobaczyć. A że za tym szły demony i napełnienie mocą nieczystą, to już nie było ważne. Ich coś pociągało. Tak jak zombie, takie ciekawe, tak no tak popatrzeć takie, bo to tak dziwnie wygląda. Ale to jest prawda, to jest opętanie przez demony jak najbardziej. I to rzeczywiście istnieje, jest. Naprawdę jest. A wiele innych? Wudu? Przecież to jest też znany kult i coraz bardziej się rozszerza. Albo Santeria, Konable, albo świątynia Seta. Kościół szatana. Świątynia Seta. A dzisiaj ludzie pyk, pyk, pyk w internecie patrzą sobie. Ja tylko popatrzę. Ja tylko posłucham. Ja tylko przeczytam. I co się wtedy dzieje? Ci ludzie uważają internet jako sposób bycia między dwoma światami, z nowym językiem komunikacji, obcowanie z czystymi ideami. Oni tak to określają. Według nich sieć jest czystą przestrzenią duchową. Czysta przestrzeń duchowa. Wyobrażacie sobie internet uznać za czystą przestrzeń duchową? Przecież to jest śmietnik taki, że się w głowie nie mieści. Chciałem sprawdzić pociąg, jak jedzie do Warszawy. I napisałem rozkład jazdy. Wiecie, co wyskoczyło? Pornograficzna strona. Rozkład jazdy pociągu do Warszawy chciałbym. To już nie wiem, jak trzeba wpisać, żeby rzeczywiście plan... Twój plan podróży. Ale też to może coś wyskoczyć. Twój plan podróży. Ktoś może pomyśleć. Zależy, gdzie chcesz podróżować. Dlaczego tak jest? Dlatego, że świat idzie ku gorszemu. Coraz ku gorszemu. A my w jakim kierunku mamy iść? Do Boga Wszechmogącego, do działania Ducha Świętego. Odwrócić się od tego śmietnika. Odwrócić się od tego wszystkiego i pójść za Bogiem. Szukać prawdziwej idei, czystej idei w Piśmie Świętym. Tam jest właśnie czysta idea. Nie dajmy się zwieść, bo czasy są ostateczne. Naprawdę jest czas, abyśmy się ze snu obudzili. Abyśmy patrzyli, że bliższe jest teraz nasze zbawienie, niż kiedyśmy uwierzyli. A jeśli jeszcze ktoś nie przyjął Jezusa Chrystusa do swojego serca, zachęcam. Zróbcie to naprawdę jak najszybciej. To tak jakbym powiedział, ludzie, słuchajcie, pali się. Dom, w którym jesteście, pali się. Uciekajcie, bo spłoniecie. Zachęcam każdego, aby podjął w swoim życiu decyzję. Ja i mój dom służyć będziemy Panu. Tylko Panu. On jest moją światłością, On jest moją gwiazdą. Nie gwiazda jakaś filmu czy muzyki, ale moją gwiazdą jest Bóg. Wszechmogący Bóg. I tylko Jemu chcę służyć. Dlatego zachęcam wszystkich, aby podjęli te decyzje, bo one są naprawdę najważniejsze w życiu. Ratujemy się od piekła. Po prostu ratujemy się od piekła. Ja nie mówię o jakimś konkretnym kościele. Mówię o Jezusie Chrystusie, Jego Słowie i Duchu Świętym. Ja nie nawołuję do kościoła. Ja nawołuję do Jezusa Chrystusa. Służ Mu naprawdę wiernie. Szukaj Jego oblicza. Czytaj Jego Słowo. Módl się swoimi słowami do Boga Wszechmogącego. On Ciebie wysłucha. Na pewno Ciebie wysłucha. Ja jestem o tym przekonany. Zrobiłem to w 1970 roku. I nigdy tego nie żałowałem. Nigdy nie żałuję i nigdy żałować nie będę. Bo wiem, że to jest najważniejsze w moim życiu, co uczyniłem. I będę Mu służył. Do końca moich dni, ile wyznaczył na tej ziemi. Przysięgałem Mu to, kiedy w chrzest wstępowałem. Kiedy mnie zanurzali w wodę. I przysięgam Mu teraz. Teraz Mu przysięgam. Będę Mu służył do końca moich dni. Dlatego, że On jest jedynym rozwiązaniem dla mojego życia. On jest jedyną nadzieją. On jest jedynym życiem dla mnie. I Wam wszystkim tego samego życzę. Was wszystkich do tego samego zapraszam. I mówię, to jest dobra droga. To jest naprawdę dobra droga. Służyć Mu z całego serca. Amen. Niech Was Bóg błogosławi.